Ostatnio mam sporo okazji, żeby zastanowić się, czy ścieżki, po których chodzę, są bezpieczne dla tych, którzy idą za mną. Bo zdarzają się takie ścieżki w życiu, od których naprawdę wiele zależy, czasami czyjś los. I dzisiaj postaramy się poszukać odpowiedzi na to pytanie, także w następnym wykładzie z tego cyklu. Czy ścieżka, którą podążam, ślady, które zostawiam, są dobre dla następnych pokoleń? To pytanie, czy droga, którą idę, jest dobra, w sumie towarzyszy nam całe życie. Ale są takie momenty w życiu, kiedy odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna. W mojej rodzinie opowiadana jest pewna historia o niebezpiecznej ścieżce. Był to rok 1981, więc miałem niecały rok. Mój tata, będąc z kolegami w Szwecji, nie mógł odmówić sobie wejścia na chyba najwyższy szczyt tamtego kraju. I wtedy o mało nie przepłacił tego życiem, bo miał zwykłe buty z płaską podeszwą. Wiecie, wtedy to nie było proste mieć odpowiedni sprzęt, a wyzwanie było bardzo ciekawe. Wystarczył jeden nieostrożny ruch i pojechałby wielką prędkością w dół lodowca. Jakimś cudem się zatrzymał, do dzisiaj nie wie jakim. Podobna historia miała miejsce kilka dni temu wśród nas, może niektórzy z was wiedzą, w młodszym pokoleniu. Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednie buty, czekan. Coś, co pozwoli nam zatrzymać się w razie upadku. I w życiu jest trochę jak w tych górach, co rusz, odstąpisz od pewnych prostych zasad i pojawiają się kłopoty. Przez ostatnie kilka miesięcy często zadawałem sobie pytanie, czy ścieżka, którą wybrałem, jest słuszna. To pytanie dotyczyło w moim przypadku wychowania moich dzieci. Nie wiem, jak było w waszym przypadku w dzieciństwie, czy kiedy byliście już nastolatkami. Powiedzcie mi, czy rodzice pilnowali was, jeżeli chodzi o naukę? Czy ktoś z was mógłby powiedzieć, że tak, że rodzice pilnowali? Witek, o super, chociaż jeden. Nie pilnowali, jeżeli dobrze pamiętam, to do 6. albo 7. klasy szkoły podstawowej. I póki mnie pilnowali, to byłem wzorowym uczniem. Ale jak tylko przestali mnie pilnować, to mocno obniżyłem loty i minęło wiele lat, zanim sam zacząłem znowu się tej dziedzinie edukacji wznosić. Która droga jest lepsza? Dopilnować, żeby nasi podopieczni dzieci miały dobre oceny, czy dać im pewnego rodzaju wolność, niech sami odpowiadają za swoje życie? Ostatnio rozmawiałem o tym z jednym z moich przyjaciół, który powiedział: moi rodzice dawali mi ogromną wolność. W 8. klasie wygrałem olimpiadę, mogłem wybrać liceum, jakiekolwiek w moim mieście. I wybrałem jedną ze słabszych szkół, ponieważ była najbliżej mojego domu. Czasami zastanawiam się, czy niedobrze by było, żeby rodzice wtedy mnie jednak popchnęli we właściwą stronę. Zachęcili mnie, bym poszedł do najlepszej szkoły, o którą młodzi ludzie się wtedy zabijali. A tak ścieżka mojej edukacji i kariery w pewnym sensie była przypadkowa. Z drugiej jednak strony, mówi mój przyjaciel, wychowywałem się w domu, w którym nikt nie wywierał na mnie presji. Nie było jakichś wygórowanych oczekiwań, planów moich rodziców, jak ma wyglądać moje życie, a potem rozczarowań związanych z tym, że im nie sprostałem. I w sumie dzisiaj jestem wdzięczny za to, że w takim domu się wychowywałem. Która ścieżka jest lepsza? Zadałem to pytanie dzisiaj tutaj przed spotkaniem komuś, kto jest nauczycielem, i odpowiedź brzmiała: to zależy. Trudno powiedzieć, która ścieżka jest lepsza dla młodego człowieka. No i dzisiaj ja odczuwam ten stres, bo nie wiem, czy ścieżka, którą obrałem, jest najlepszą drogą. mój syn kończył 8 klasę. Tak naprawdę nie wywierałem zbyt wiele presji na niego, ale jeszcze jest kilka tygodni, zacząłem ją wywierać. Z dobrej motywacji chcę mu pomóc zajść jak najdalej, ale czy to jest dobre, czy nie? To pytanie zadajemy sobie całe życie. Dzisiaj w czasie muzycznym, w muzycznych klimatów nieba, odczytany był psalm pierwszy. Psalm, który mówi o dwóch drogach. Pierwsza droga kończy się dobrze, jakiegoś rodzaju błogosławieństwem, a druga kończy się porażką, a nawet zanika. Czasami mam okazję porozmawiać z moim synem na ten temat. Dyskutujemy, czy nauka ma sens, czy nie. Każdy z nas ma swoje argumenty. Mój argument brzmi: to jaką drogą dzisiaj pójdziesz, też w tej szkole średniej, może mieć ogromny wpływ na to, gdzie dojdziesz. Ale on odpowiada: może mieć, ale nie musi. I to jest prawda. Wielu ludzi, którzy odnieśli życiowy sukces, siedzą też niektórzy tutaj na sali, w szkole nikt nie powiedziałby, że skończą czy odniosą życiowe sukcesy. Jeden z moich przyjaciół z grupy pochwalił się na Facebooku, że dostał tytuł magistra. Było to około 10 lat temu. Jego pani z podstawówki napisała mu w wiadomości prywatnej: nie kłam. Bo kiedy był w szkole, nic nie wskazywało na to, że daleko zajdzie w takiej dziedzinie życia, a zaszedł bardzo daleko. Więc trudno jest tutaj odpowiedzieć na to pytanie, co jest lepiej, pozostawić człowieka samemu sobie, niech się któregoś dnia podniesie, czy go ciągle pilnować, żeby miał piątki, która droga jest lepsza? Nie ma jasnej odpowiedzi. Więc dyskutuję z moim synem i ciekawe jest to, że w sumie chcemy tego samego. Psalm pierwszy mówi, zobaczmy fragment tego psalmu. Szczęśliwy człowiek, jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną, co uczyni, pomyślnie wypada. Jest ciekawe, że mamy jakby to samo marzenie, żeby człowiekowi w życiu się udało. Pytanie tylko, która droga go tam doprowadzi. Dzisiaj mamy niezwykłą szansę troszkę ocenić drogę, jaką idziemy. Podczas tego wykładu, tej prezentacji i kolejnej, którą będę prowadził, dostaniemy taki szereg wytycznych, jak ocenić drogę, którą idziemy. Czy to jest dobra droga? Czy ślady, które zostawiam za sobą, czy warto, żeby młodsze pokolenie tymi śladami szło? W dziedzinie edukacji i wychowania dzieci nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Widzimy, że czasami dla dziecka lepiej jest go zostawić, czasami pomagać, czasami wywierać presję, czasami nie. Na szczęście w przypadku całego naszego życia, które jako chrześcijanie rozgrywamy przed Bogiem, sprawa jest o wiele prostsza. I mamy w Biblii wiele takich jasnych, konkretnych, dosadnych wskazówek, które mówią nam o parametrach tej drogi. Mówią nam też o skutkach, gdzie ta droga nas zaprowadzi. Jakich zasad przestrzegać, by dotrzeć do celu? I dzisiaj mamy dobrą okazję, by przyjrzeć się własnym ścieżkom, a także tym śladom, które zostawiamy za sobą. Pod koniec prezentacji tydzień temu przeczytaliśmy 9 werset z 3 rozdziału 2 listu do Tymoteusza. Popatrzmy na niego jeszcze raz, tym razem w przekładzie dosłownym. Daleko jednak nie zajdą, gdyż ich głupota stanie się wyraźna dla wszystkich. Autor tego listu, apostoł Paweł, pokazuje Tymoteuszowi, swojemu uczniowi, że istnieją różne drogi przez życie. I niektóre z nich można by je nazwać ślepymi ulicami. I co ciekawe, już w pierwszym wieku, w pierwszym pokoleniu chrześcijan, ludzie dawali się w łatwy sposób zwabić na takie złe drogi, które do niczego nie prowadziły. Daleko jednak nie zajdą, gdyż ich głupota stanie się wyraźna. Już wtedy, na początku, co róż ktoś odstępował od Bożych zasad, a potem się dziwił, że zmarnował wiele czasu i wiele własnych sił. Zmarnował wiele czasu, zrobił też ślady, po których jeżeli ktoś poszedł, to jest w tej samej ślepej uliczce. Jakie więc ścieżki wybierać, by zajść jak najdalej? A przecież to jest naszym marzeniem. Jeżeli ja z moim synem dyskutuję o roli edukacji w życiu, obydwoje mamy to samo marzenie, by zaszedł jak najdalej. W przypadku edukacji odpowiedź nie jest oczywista. W przypadku całego naszego życia, drogi przez życie, odpowiedź jest dość prosta. Można powiedzieć jednoznaczna. I zaczyna się w wersecie 10 trzeciego rozdziału. Przeczytajmy ten werset. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości. Życie chrześcijan w pierwszym wieku bardzo różniło się od życia innych ludzi. Łatwo było ich rozpoznać. Co ciekawe, nie mieli specjalnych strojów, nie mieli charakterystycznych budynków, w których się spotykali, spotykali się po domach. Nie mieli na sobie żadnych symboli, wtedy jeszcze symboli tych nie używano. Nawet nie nazywano ich jeszcze chrześcijanami, bo ta nazwa troszkę później się utrwaliła. A jednak patrząc na ich życie, ktoś mówił, że to jest człowiek, który zna i ufa Chrystusowi. O czym to świadczy? Droga uczniów Chrystusa jest wyraźnie zaznaczona. To jest coś, co łatwo zauważyć, jeżeli istnieje. I tak naprawdę łatwo jest ocenić, patrząc na nasze życie, czy taką drogą kroczymy, czy nie. Dzisiaj, w przeciwieństwie do pierwszego wieku, mamy symbole. Mamy pewien zestaw zachowań, który się dokleja do bycia chrześcijaninem. Mamy budynki, w których chrześcijanie się spotykają. Ale czy nasze życie jest największym świadectwem tego, kim jesteśmy? Czy gdyby zabrać wszystkie symbole, znaki, budynki, czy dalej byłoby widać, kim jesteśmy? Na tej prezentacji, na kolejnej, mamy okazję to zweryfikować. Patrząc na to, czego apostoł Paweł uczył Tymoteusza, sprawdzić, czy idziemy tą samą drogą, którą oni szli. I jest to, w mojej opinii, wielka okazja czy szansa, żeby to sprawdzić. Czy idę najlepszą ścieżką, czy zostawiam wyraźne ślady, którymi warto, żeby poszło za mną młodsze pokolenie? Na to pytanie będziemy odpowiadać. Nazwiemy tą drogę drogą uczniów. Czym się charakteryzowała? Po pierwsze, Paweł mówi, ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki. Droga uczniów jest bardzo wyraźna, a pierwszą jej cechą, która ją odróżnia od innych dróg, jest nauka. Jest kilka cech charakterystycznych nauki Pawła. Nie będziemy mieli czasu dzisiaj poznać wszystkich tych cech. Zaczniemy ten temat. Oczywiście nauka Pawła zakorzeniona jest w nauce Jezusa. Nauka to paradygmaty. To pewien sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości, która nas otacza. Są to takie teoretyczne fundamenty pod to, w co wierzymy i jak żyjemy. Więc jak wygląda droga uczniów Chrystusa w tej sferze nauki? Czym nauka, którą głosił apostoł Paweł, wcześniej apostołowie, Jezus, różni się od tego, co słyszymy dookoła? Popatrzmy na pierwszy fragment. Będzie to pierwszy list do Tymoteusza, 1:15. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. To, co głosił Paweł, także uczniowie, czy Jezus, odróżniało się od innych teorii. Apostoł Paweł wyraźnie zaznaczał, że człowiek jest grzeszny i potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa. Paweł był radykalnym Żydem, zanim się nawrócił. Był bardzo religijnym człowiekiem. Ale jednak, kiedy poznał osobiście Chrystusa, powiedział: Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem najgorszy. Więc na drodze uczniów widzimy pewną naukę i ta nauka jest wyraźna, odznacza się od tego, co jest na zewnątrz, bo mówi ona o potrzebie łaski w życiu człowieka. Jest to droga liczenia na łaskę Boga, a nie na moje własne wysiłki. Inne nauki, które mówiły podobne rzeczy, mówiły o tym, jak człowiek musi się starać, czego musi się wyrzec, jakie rytuały musi odprawić, by być blisko Boga. A Paweł głosił zbawienie z łaski, przez wiarę, za darmo. Nie z wysiłków, żeby się nikt nie chlubił. I ta droga była bardzo wyraźna. Jeżeli ktoś tak myślał i tak żył, odróżniał się od innych ludzi. I dzisiaj mamy okazję sprawdzić, czy to jest ta droga, którą idziemy. Na kogo liczę? Czy liczę na Boga? Czy liczę bardziej na siebie? Dzisiaj jeszcze bardziej ta nauka się odróżnia od pozostałych, bo żyjemy w takim nurcie liczenia na własne siły. A Paweł mówił, potrzebna jest łaska, liczenie na działanie Boga, na które nie zasłużyliśmy i nie jesteśmy w stanie. Ta nauka oczywiście znalazła swoje odzwierciedlenie w teologii kościołów, które opierają się przede wszystkim o autorytet Pisma Świętego. Jest 5 takich fundamentalnych zasad. Jedna z nich brzmi sola gratia, czyli tylko łaska. Jeżeli ktoś idzie tą drogą, to wie, że nie zasłużył na to wszystko. Że jest zbawiony, ale nie przez swoje uczynki, przez swój wysiłek, przez swoje postanowienia, przez jakieś rytuały, słowa, ale jest to dar Boga, który możemy przyjąć. Nie da się go wypracować, nie da się go kupić. Możemy to tylko przyjąć jako dar. Tymoteusz poszedł pewnymi śladami, wyraźnymi śladami, które zostawił apostoł Paweł, między innymi w tej dziedzinie nauki, czyli pewnych paradygmatów, twierdzeń, teorii na temat wiary. Nauka apostoła Pawła miała bardzo charakterystyczne cechy. Coś, co ją wyróżniało spośród wielu innych teorii tamtego świata. I dzisiaj jest podobnie, bo cały świat naokoło nam mówi: masz w sobie siły, by zajść jak najdalej, ufaj sobie, by zajść jak najdalej, słuchaj siebie, żeby zajść jak najdalej. A Paweł mówi: nie zajdą dalej, oni już się zatrzymali. Tylko na łasce Boga jesteśmy w stanie zajść dalej. Wśród rzeczy, za które jestem najbardziej wdzięczny Bogu z mojej młodości, jest to kilka porażek, kiedy byłem nastolatkiem. Te porażki, chociaż tak w sferze emocjonalnej, wizerunkowej, czy poczucia własnej wartości były czymś trudnym, to one właśnie pomogły mi ostatecznie zwątpić w samego siebie i porzucić to zaufanie do własnych sił, pomysłów, planów. I gdyby nie te porażki, pewnie dalej bym liczył na to, że mi się uda zabiec jak najdalej o własnych siłach. ale powierzyłem kiedyś Bogu swoje życie i On dopuścił takie sytuacje, w których zobaczyłem, ile to jest warte, że ja czegoś chcę, że ja o czymś marzę, że ja nad czymś pracuję. I wtedy to przeżyłem bardzo mocno. Stało się to moim przekonaniem, którego nikt mi nie zabierze nigdy, że najdalej zajdziemy, ufając łasce Boga, a nie sobie. Dla mnie był to jeden z kluczowych momentów w moim życiu. Wiedziałem wiele o łasce, ale kiedy dopiero ją przeżyłem, no, teraz mogę tego bronić. Ścieżka uczniów to ścieżka łaski. Łaski, na którą liczymy, że Bóg będzie działał w naszym życiu. Przyszłość mojego syna. To nie pierwszy raz, kiedy się o nią martwię. Ale za tym zmartwieniem od razu jest modlitwa: Boże, Ty wiesz wszystko najlepiej. Liczę na Twoją łaskę. Tak jak zadziałała w moim życiu. I choć moje predyspozycje były bardzo niskie, doprowadziłeś mnie do czegoś. Teraz liczę na Ciebie w przypadku moich dzieci. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy liczę na łaskę Boga, bo kiedy mój syn, niektórzy z Was wiedzą, kiedy się rodził, już w piątym miesiącu miał się urodzić. I nic nie wskazywało na to, że przeżyje. I pamiętam wtedy swoją modlitwę, która ufałem temu, że Bóg wie, co robi. Do Niego należy życie człowieka i decyzje, czy je zabrać, czy nie. I nie kłóciłem się, że ja chcę swoich pomysłów, chcę tego, czego, o czym marzę, o czym pragnę. Mówię: Boże, niech się dzieje Twoja wola. Bóg to we mnie utrwalił przez wiele sytuacji i dzisiaj jest to moim paradygmatem mojego myślenia. Łaska to jest jedyna droga, na której można zajść daleko. Czy idę taką drogą? To pytanie możemy sobie dzisiaj zadać. Czy zostawiam ślady w moim życiu, w których widać, że liczę na Boga bardziej niż na siebie? Jeżeli tak, to warto, żeby młodzi to widzieli, o tym słuchali i w te ślady, tymi śladami szli. A jeżeli ufam sobie, swojej przebojowości, swojej wiedzy, swojemu sercu, intelektowi, cokolwiek, jest to ślepa ulica według nauki Pisma Świętego. Zwrócę dzisiaj uwagę jeszcze na jeden taki paradygmat myślenia, coś, co wyróżniało naukę apostoła Pawła od innej nauki. Zapisane to też jest w tym pierwszym liście do Tymoteusza. Ten sam rozdział, tylko parę wersetów wcześniej. Zobaczmy. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Świat, w którym wychował się apostoł Paweł, czy Tymoteusz, był pełen różnych zakazów i nakazów. Paweł wychowywał się w Jerozolimie u stóp najlepszego z nauczycieli, Gamaliela, żydowskiego uczonego, który był świetnym nauczycielem. Miał coś więcej niż wiedzę. Miał też pewną życiową mądrość, czego ślad znajdujemy w historii zapisanej w Nowym Testamencie. Ale świat, w którym się wychowywał, był pełen zakazów i nakazów. I tak naprawdę od przestrzegania tych rzeczy zależało, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy nie. Więc jest to pewnego rodzaju, możemy to nazwać religią. Tak? Jest zbiór zasad. To jest dobre, to jest złe, to rób, tego nie rób. I od tego, jak bardzo tego przestrzegałeś, zależało, jak dobrym byłeś człowiekiem. Słuchałem kilka miesięcy temu, zaraz po podróży do Jerozolimy, razem z żoną słuchaliśmy audycji radiowej. Był to wywiad z jednym ze współczesnych rabinów. I on powiedział bardzo ciekawą, ale straszną dla mnie rzecz. Powiedział, że liczy się ortopraksja, czyli właściwe czyny, a nie ortodoksja, czyli właściwe myślenie. Bronił argumentu w swojej wypowiedzi, że współcześni religijni Żydzi, bo Żyd wcale nie musi być religijny, Izrael jest najbardziej ateistycznym krajem świata dzisiaj, więc niektórzy współcześni religijni Żydzi uważają, że to, co robisz, się liczy i to jest religia, to jest ważne, a to, co przy tym myślisz, nawet w co wierzysz, nie ma żadnego znaczenia. Czyli współcześni religijni ludzie utwierdzają się jeszcze bardziej w tym przekonaniu, że dla Boga ważne są czyny, pewne rytuały. Będąc w Jerozolimie, można zobaczyć wielu ortodoksyjnych Żydów, którzy te rytuały odprawiają choćby pod ścianą płaczu. Liczy się to, że to robisz dla Boga. A to, co masz w głowie czy w sercu, nie ma żadnego znaczenia. I apostoł Paweł wychowywał się w takiej, nazwijmy to, religijnej kulturze, że tak naprawdę liczą się twoje czyny. A to, co przy tym myślisz, to jest drugorzędne albo nie ma znaczenia. Ale jego nauka bardzo wyróżniała się pośród różnych teorii tamtego czasu, bo zobaczmy, co on powiedział. Owszem, są nakazy, zakazy, ale celem nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Ortodoksja, ortopraksja, wszystko razem, ale płynące z przemienionego serca, nieobłudnej wiary. To, co on głosił, było czymś nowym. Wyróżniało się spośród teorii, które zalały tamten świat. I teraz Paweł daje takie świadectwo Tymoteuszowi. Poszedłeś śladem mojej nauki. Też wychowałeś się w świecie, w którym ważna była religia, czyli to, co robię. Ale poszedłeś za moją nauką, że tak naprawdę liczy się coś głębiej, liczy się serce, z którego to robisz. Dlaczego to robisz? Dla Boga to jest o wiele ważniejsze niż sam czyn. Więc droga uczniów wyróżnia się spośród różnych teorii tego świata. A mam wrażenie, że świat wydaje się, że robi się areligijny. Ale mam wrażenie, że to się zmieni. Że nawet młodzi ludzie zaczną szukać czegoś w tym temacie. Oby znaleźli drogę uczniów, w której liczy się serce człowieka. Miłość płynąca z czystego serca, przemienionego przez Boga. Dobrego sumienia i wiary nieobłudnej, którą Bóg buduje w człowieku przez posługę Ducha Świętego. Jeżeli tak będzie, że młodzi ludzie znowu zaczną patrzeć w stronę religii jako czegoś, co odmieni ich życie, bo tak naprawdę są dzisiaj w beznadziejnej sytuacji i będą musieli szukać czegoś, co to zmieni. Jeżeli popatrzą w stronę religii, to mam nadzieję, że przy okazji zobaczą nasze ślady. Że byli ludzie, którzy mówili, że Bóg jest ważny i to samo mieli w sercu. A ich wiara była nieobłudna. Nie chodziło im o to, żeby tylko udawać religijnych ludzi, bo tak wypada, bo inni patrzą. Więc warto dzisiaj sprawdzić, czy idę taką ścieżką, bo od tego może wiele zależeć. Jak to zrobić? Jak to sprawdzić? Popatrzeć na owoce mojego życia. Czy jednym z nich jest miłość, która płynie z czystego serca, bez obłudy? A może to po prostu nasz kolejny jakiś ludzki wysiłek, bo trzeba kochać innych. Warto się przyjrzeć, czy po moich śladach widać, że kocham Boga, drugiego człowieka, czy też siebie samego, jak mówi najważniejsze z przykazań. Więc Tymoteusz dostał takie świadectwo, że poszedł śladami apostoła Pawła w tym aspekcie nauki. W kolejnych wersetach Paweł mówi o kolejnych cechach ścieżki ucznia Chrystusa. Będziemy mieli okazję poznać je na następnej prezentacji z tego cyklu. Są one bardzo ciekawe, bo weryfikują wiele rzeczy, na przykład nasz styl życia. Będziemy się uczyć o tym, że Tymoteusz szedł wzorem Pawła, jego śladami, jeżeli chodzi o styl życia albo o życiowe plany. Mamy bardzo dokładne wytyczne, po których możemy poznać, czy ścieżka, którą idziemy, ślady, które zostawiamy, pomogą kiedyś komuś iść za Bogiem. A może są tylko ślepą uliczką. Będziemy mogli to sprawdzić. Dzisiaj potrzebujemy jeszcze na chwilę popatrzeć troszkę na kontekst tego wersetu, bo kiedy Paweł go pisał do Tymoteusza, ty poszedłeś śladem mojej nauki, wiary, miłości, cierpliwości i tak dalej, nie robił tego, żeby go tylko pochwalić. To, że te słowa znalazły się w tym liście, ma szersze znaczenie. Paweł miał wyraźny powód, by o tym mówić. Ty poszedłeś śladem mojej nauki i wielu innych rzeczy. Chodziło o coś więcej niż o Tymoteusza, niż o Pawła. Chodziło tak naprawdę o kierunek całego Kościoła. Bo już w pierwszym wieku powstało pewne zagrożenie, że Kościół zejdzie z prostej linii prawdy i ze ścieżki uczniostwa. Już wtedy była wywierana pewna presja z zewnątrz, żeby Kościół się dostosował do tego, co świat lubi, a co nie. Paweł mówi o tym w wersecie 13, zobaczmy. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Tymoteusz był liderem w kościele w Efezie i widzimy, że ten kościół w wielkim, pięknym mieście od samego początku zmagał się z pewnymi problemami. Zmagał się z problemem szkodliwej nauki, którą Paweł nazywa też odstępstwem. Tymoteusz dostał takie świadectwo, że poszedł po tych śladach apostoła Pawła w kwestii nauki, ale w tym samym czasie wielu ludzi nauczało wielu różnych innych rzeczy. I działo się to wszystko na przestrzeni lokalnej wspólnoty, może podobnej trochę do naszej. I nie była to rzecz nadzwyczajna, bo można powiedzieć, działa się praktycznie wszędzie. W wielu listach apostoła Pawła widzimy ten sam problem się pojawia. Pojawiają się ludzie, którzy nauczają troszkę czegoś innego. Na przykład, nie liczy się wcale łaska. Musisz zapracować na swoje zbawienie. Albo musisz wrócić do wszystkich obrzędów prawa mojżeszowego, żeby Bóg uznał cię za swoje dziecko. I takich nauczycieli było mnóstwo. Na wspólnoty wywierali pewną presję i ludzie temu się poddawali. Bo zobaczmy, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Co rusz ktoś odstępował od Bożych, takich zbawiennych, prostych zasad, tej prostej linii prawdy, a potem okazało się, że zmarnował wiele czasu, wiele sił, jest w ślepej ulicy, a po jego śladach poszli następni. Więc było to normą w pierwszym wieku i tak naprawdę jest normą dzisiaj. Może z naszej perspektywy tutaj nie widać tego wyraźnie, dlatego że w tym temacie jesteśmy ostrożni. Ale dzisiaj w dobie internetu mamy dostęp tak naprawdę do każdej, mocno mówiąc, herezji, która jest dzisiaj na świecie. Tym bardziej potrzebujemy rozumieć, na czym polega prosta ścieżka prawdy. Na czym polega droga uczniostwa. Według tego wersetu ludzie źli będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze. Czyli sytuacja nie jest stała, tak? No jest jak jest, ale nie będzie gorzej. Będzie gorzej. To znaczy, jeżeli chodzi o fałszywą naukę, na przykład o zaufanie sobie, a nie Bogu, to będzie wybrzmiewało z ich strony coraz mocniej. I skoro Paweł pisze o tym do Tymoteusza, aby mu pomóc, Tymoteusz musiał mieć taki nie do końca prawdziwy obraz tej sytuacji. Może myślał, że ci źli ludzie pojawili się na chwilę, zaraz pójdą gdzieś dalej i wszystko wróci do normy. Ludzie wrócą na prostą ścieżkę prawdy, na drogę uczniostwa. Ale był w wielkim błędzie. Ci ludzie będą dalej posuwać się ku temu, co gorsze. Czyli ta sytuacja będzie coraz trudniejsza, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Więc to, ten problem, że fałszywej nauki, chociaż z naszej perspektywy jest mało istotny, Biblia nam objawia, że jest poważnym zagrożeniem i należy właściwie z nim postępować. Dlatego Paweł pisze w ogóle te słowa, dlatego mówi do Tymoteusza, ty poszedłeś śladem mojej nauki. Nie żeby go pochwalić, może przede wszystkim po to, żeby pomóc mu rozwiązać problem, który tam istniał. Tymoteusz potrzebował zaakceptować to wszystko. Nie zaakceptować w sensie, a niech ci ludzie robią sobie co chcą, niech mówią co chcą, niech każdy słucha tego, czego chce. Zaakceptować w sensie zrozumieć, że tak będzie się działo. W związku z tym potrzebujemy zrobić pewne rzeczy. I dzisiaj my jesteśmy w podobnej sytuacji. Myślę, że wielu z nas się wydaje, że to żaden problem, fałszywa nauka, mocno mówiąc herezja. Jakieś zmiany w tym fundamencie myślenia, jeżeli chodzi o obraz Boga, Jego rolę w naszym życiu. W sumie wszystko jest ciekawe. Wielu z nas z pewnością wydaje się, że to nie jest problem, którym należy się zajmować. A jednak ten fragment mówi, to będzie się pogłębiać, dlatego macie pewne zadanie. Jakie zadanie otrzymał Tymoteusz, to już na koniec, by właściwie zareagować na te problemy? Zobaczmy na kolejny werset. Ty natomiast, Tymoteuszu, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte. Im bardziej świat wywiera presję na Kościół czy na wspólnoty, by one się zmieniły na jego obraz, by myślały tak jak świat. Im to się bardziej dzieje, tym bardziej my potrzebujemy rozumieć naszą rolę. A naszą rolą jest trwać w tym, czego się nauczyliśmy. I znowu jest odwołanie do paradygmatów, do fundamentów naszego myślenia. One są niezmienne od tamtych czasów. Potrzebujemy w tym trwać, o to dbać, by tego nie stracić. Od tej postawy wiele zależy, bo po naszych śladach pójdą następni. Dobrze, żeby szli najlepszą drogą, która prowadzi do poznania i doświadczenia Boga w życiu. Dzisiaj wspólnota potrzebuje umocnienia swoich kroków na prostej linii prawdy. Jest wokół mnóstwo ciekawych innych tematów, wiele teorii. Potrzebujemy rozumieć, że to ostatecznie ma zły wpływ na nas. I dbać o prostą ścieżkę prawdy, o fundamenty. Na naszej stronie internetowej pojawiła się taka zakładka jak paradygmaty. Tam jest ten prosta linia prawdy, prosty sposób myślenia, Boży sposób myślenia. To wszystko będzie stanowiło przeciwwagę dla wielu światowych teorii. Bo ludzie przyjdą z tymi teoriami, powiedzą nie, to musicie zrobić tak, uwierzyć w siebie i tak dalej. Teorie, które będą próbowały w jakiś sposób przebić się do środka, zmienić to, jak funkcjonujemy, jak wierzymy. A naszym zadaniem jest trwać w tym, czego się nauczyliśmy. Dlatego warto się do tego przyłożyć. Warto przyjrzeć się własnym ścieżkom. Zweryfikować, skoro mamy taką szansę na tej prezentacji i kolejnej, którą będę prowadził, zweryfikować moją ścieżkę. Czy to jest ta prosta linia prawdy? A może gdzieś zbaczam z niej ku ślepym ulicom. A chcąc, nie chcąc, zostawiam ślady. Chcąc, nie chcąc, następne pokolenie będzie je widziało. Dlatego warto się temu przyjrzeć, zweryfikować, a jeżeli to jest konieczne, coś zmienić. Będziemy mieli okazję poznać, czy droga, którą postępujemy, to bezpieczna droga, ta sama, którą kroczył Jezus, później Jego uczniowie, później ostatni z apostołów, apostoł Paweł, później Tymoteusz i tak dalej, w końcu nasza kolej. No ciekawy jestem, co powiecie o śladach, które zostawiacie. Czy warto, by młodsi w nie wchodzili? Mam nadzieję, że tak będzie wśród nas. Na następnej prezentacji wspólnie to sprawdzimy. Porównamy nasze życie z nauką Pawła, z jego sposobem życia, z jego zamierzeniami i planami, z jego wiarą, cierpliwością, miłością, a także wytrwałością w różnych prześladowaniach i cierpieniach. I wtedy, kiedy porównamy naszą drogę z jego, będziemy mogli odpowiedzieć na to ważne pytanie. Czy ci, co idą za nami, są bezpieczni czy nie. Zapraszam.